Cześć, tu Paulina Klepacz, a to podcast Samą Miłość. W ostatnim odcinku mówiłam sporo o cielesności, o obsesji piękna i micie urody, o tym, dlaczego tak bardzo od najmłodszych lat, głównie kobiety, dziewczynki są uczone tego, żeby szukać wad w swoich ciałach, a nieuczone jesteśmy tego, żeby doceniać te nasze ciała za to, na ile nam pozwalają. Bardzo skupiamy się na wyglądzie. Ponieważ jak się okazało, mój program do nagrywania ma limit i udało mi się nagrać tylko pół godziny, dziś chciałam kontynuować ten temat, ponieważ uważam, że jeszcze jest sporo tutaj wątków, które można poruszyć, a które wiążą się z naszą cielesnością i które wpływają na to, że ciężko jest nam polubić siebie, zaakceptować siebie, słuchać swojego ciała, odpowiadać na jego potrzeby, a co zatem idzie, trudno nam praktykować szeroko pojętą samomiłość. Samomiłość, która jest rozumiana jako zarówno masturbacja, ale także jako czułe podejście do własnego ciała, do siebie samej czy samego siebie. No i właśnie w tej opresyjnej kulturze jest to trudne, bo kiedy to nasze ciało nas nie zadowala, kiedy go nie lubimy, to nie chcemy poświęcać mu czasu, to nie chcemy dotykać go z czułością, nie chcemy pielęgnować tego ciała. A to się tworzy wtedy takie błędne koło, koło niezadowolenia. Generalnie jednak wszystko to bierze się z właśnie wspomnianego w zeszłym odcinku nacisku na to, że wygląd jest bardzo ważny. Nie pielęgnuje się w nas odkrywania i doceniania tego, jakimi jesteśmy osobami, różnych innych talentów, które nie tylko są możliwe dzięki naszemu ciału, chociaż pośrednio też. Bardzo duży nacisk kładzie się na to, jak wyglądamy. I właśnie, czy to zwłaszcza kobiet. To oczywiście nie jest nowa sprawa, ponieważ kobiety od wieków po prostu były na pozycji gorszej niż mężczyźni, na pozycji takiej, że nie miały prawa, obowiązki. Miały rodzić dzieci, opiekować się domowym ogniskiem, być seksualnie dostępne na życzenie mężczyzn, no i też generalnie być ozdobą. Właśnie z tym to się wiązało, że kobiety były gotowe wycinać sobie żebra, nacierać się jakimiś maziami toksycznymi, dlatego że wiedziały, że tylko dzięki urodzie mogą poprawić na przykład swój los, mogą utrzymać się na swojej pozycji, zostać żonami, czyli dostać też męską opiekę, wsparcie, pieniądze. No więc to by się wydawało, że oczywiście jest związane z przeszłością i w XXI wieku, kiedy jako kobiety mamy coraz więcej praw, nie powinno to już rzutować na nasze życie, a jednak wciąż rzutuje. Bo patriarchalna kultura ma się nadal bardzo dobrze. No i cóż, no i wciąż, mimo że kobiety robią kariery, pracują, godzą to z byciem matką, żoną i kochanką, albo wybierają któryś z tych aspektów pojedynczy, wciąż takie jest ogólne przekonanie, że kobieta jest stworzona dla uciechy mężczyzn. I to, co jest według mnie najgorsze, to, że obcy mężczyźni na przykład pozwalają sobie na to, żeby komentować kobiecy wygląd, czy wręcz prosić o uśmiech. Na przykład to jest dla mnie taka rzecz, z czym oczywiście sama się spotkałam i kiedy podjęłam ten temat ze znajomymi kobietami, to okazało się, że praktycznie każda z nas nie wiem, jechała na przykład autobusem, zamyślona, zestresowana do pracy, z pracy, do szkoły i na przykład usłyszała: poproszę o uśmiech. Taka ładna dziewczyna, a taka pochmurna. Gdybyś się uśmiechnęła, wyglądałabyś lepiej. Złość piękności szkodzi. Więc widzimy tu z jednej strony wciąż ogromne takie sfiksowanie, sfokusowanie na tym, że mamy być uśmiechnięte, mamy bawić innych, umilać innym dzień. I nikogo nie obchodzi, co my czujemy, jakie my mamy emocje. My mamy zachować pogodną buzię, by po prostu otoczenie czerpało z tego przyjemność. Nasze emocje nie są ważne. Zresztą to tłumienie emocji i takie bycie uległą, bycie osobą, która ma służyć innym, a gdzieś tam zapominać o sobie. Pokutuje też w związku z tym, że inaczej wychowywane są dziewczynki, a inaczej wychowywani chłopcy. Myślę, że to się powoli zmienia dzisiaj z większą świadomością matek i ojców, z tym, że dostępne są takie lektury, jak chociażby, że wszyscy powinniśmy być feministami, ale jednak, gdzie pada to, że powinno się wychowywać dziewczynki tak samo jak chłopców, ale jednak jesteśmy pokoleniem wychowanym na tych stereotypach również, w takim paradygmacie. Gdzieś mamy to mocno uwewnętrznione, więc myślę, że czasami może być trudno, że czasami nieświadomie przekazujemy takie wzorce, bo na przykład chłopiec może skakać po drzewach, może stać astronautą, może krzyczeć, chociaż z drugiej strony oczywiście chłopiec nie powinien na przykład płakać, prawda? Bo to będzie babskie, niemęskie. Ja myślę, że jesteśmy po prostu ludźmi, mamy najróżniejsze emocje w sobie i niezależnie od płci po prostu powinniśmy móc je z siebie wyrzucać, ponieważ to sprzyja naszemu dobrostanowi psychicznemu, a tłumienie nie jest w żadnej opcji dobre. No ale z kolei dziewczynki. Chłopiec okej, niech sobie skacze po drzewach, niech łobuzuje może. Z kolei dziewczynka. Dziewczynka, nóżki razem, no w zasadzie może mogłaby wejść na to drzewo, no, ale się pobrudzi, a przecież dziewczynka właśnie ma wyglądać ładnie, schludnie, w tej sukieneczce wybielonej, wykrochmalonej, stać na baczność, z tymi kolankami razem, z nóżkami razem, pierś do przodu, brzuch ciągnięty. Ja pamiętam takie z dzieciństwa. Pierś do przodu, brzuch wciągnięty, kolana razem, coś tam pięty, je, też tak oczywiście, pamięć też mi płata figle, ale no, moim kolegom raczej się tego nie mówiło. I też chyba przy okazji mówienia o kulturze gwałtu i slut shamingu wspominałam również o tym, że kolejne nierówności w wychowywaniu dziewczynek i chłopców pojawiają się wtedy, kiedy chłopcy zaczynają się właśnie interesować dziewczynkami. Zaczynają się te tak zwane końskie zaloty, strzelanie ze staników, ciągnięcie za włosy, różne takie przekraczanie granic kobiecych granic, robienie rzeczy, które dziewczynku nie odpowiadają, aczkolwiek wtedy właśnie mówi się, no to pewnie mu się podobasz, no ale podobasz się czy nie, nikt nie ma prawa, żeby dotykać nas w niechciany sposób, by sprawiać nam dyskomfort, jest to przekroczenie zdecydowane, któremu możemy, powinnyśmy wręcz powiedzieć stop, nie życzę sobie. I nie mamy być grzeczne i miłe i potulnie tego znosić, tylko tupnąć po prostu nogą. A jednak, tak jak też właśnie wspomniałam we wspomnianym odcinku, dobra, to właśnie to może nasza wina, że ci chłopcy gdzieś tam strzelają nam ze staników, bo może spod naszej bluzki, może jest za duży dekolt, może jest na ramionczkach i te ramionczka stanika wystają, może za krótkie spodenki ubrałyśmy, chociaż jest upał, ale właśnie na przykład tu jest kolejna nierówność i to postrzeganie kobiecego ciała jako seksualnego, że dziewczynka w szortach to jest seksowne, to nie jest tak, jest jej po prostu gorąco i ma takie spodenki, które pozwalają jej ciału jakoś swobodnie w takich warunkach, w takiej wysokiej temperaturze funkcjonować. Ale to my nakładamy te nasze dorosłe klisze, czy takie klisze właśnie kulturowe, że to jest sexy. To my to stworzyliśmy, że to jest sexy. I gdyby tego nie mówić, gdyby nie slut-shamingować dziewczynek, to byłoby w porządku. A tymczasem właśnie próbujemy na dziewczynki zrzucić odpowiedzialność za to, że one się nieodpowiednio ubrały i prowokują chłopców. Zamiast mówić chłopcom, że to oni nie mają prawa niezależnie od tego, jak dziewczynka jest ubrana, przekraczać cielesnych granic, czy też rzucać jakieś nieprzyjemnych komentarzy pod adresem takiej dziewczynki. Więc myślę, że to bardzo jest mocno związane z tym wychowaniem już i z tymi pokutującymi patriarchalnymi schematami. Myślę, że też brak edukacji seksualnej tu dużo i tego uczenia granic, szanowania cudzych granic, pokazywania równościowej perspektywy bardzo dużo szkodzi. No ale na razie się nie zapowiada, przynajmniej w naszym kraju, żeby tu się zmieniło coś na lepsze. Dlatego myślę, że w rodzicach jest cała nadzieja, żeby właśnie starali się swoje córki uczyć tego, że mają prawo powiedzieć nie i że nie muszą być potulne i miłe, że mogą się ubrudzić, na swoich synów, chłopców uczyć szacunku do cudzych ciał, do tego, że też mają prawo do wyrażania swoich emocji. No i właśnie też starać się pamiętać o tym, że ten wygląd nie, żeby nie kłaść tego takiego nacisku na wygląd. I to z jednej strony wiąże się z tym, żeby nie chwalić tylko urody swoich dzieci, nie skupiać się na tym, jak one wyglądają, ale przede wszystkim na tym, na sprawczość kłaść nacisk, na to, co potrafią, co mogą. I że te możliwości są nieograniczone płcią. A z drugiej strony, oczywiście to jest jeden przekaz kierowany do tego dziecka, a drugie to jest to, co to dziecko obserwuje jednak w swoim otoczeniu. Bo my możemy dziecko starać się wychować, tak powiedzmy, może to naciągnę, ale jednak ciało pozytywnie, i gdzie ten wygląd nie jest najważniejszą wartością, ale kiedy sami siebie czy inne osoby w towarzystwie, czy tam w obecności dziecka, jednak pod kątem tego wyglądu oceniamy, kiedy narzekamy na swój wygląd, skupiamy się mocno, no to dziecko jest jednak takim bardzo uważnym obserwatorem i chłonie też to. I gdzieś zapada to w to dziecko i potem, zwłaszcza kiedy nadchodzi ten okres dojrzewania, takiego przemieniania się, przepoczwarzania i trudno jest z tą samoakceptacją, to może się nasilić i powodować mnóstwo kompleksów i doszukiwania się wad w sobie samej czy samym. Ale to jeszcze jest kolejny aspekt tego, że kobietom właśnie mówimy, że właśnie mają odpowiednio wyglądać w każdej sytuacji, ma być dress code, może być im niewygodnie, ale ma być pięknie, ma być makijaż, mają być obcasy, ma być ubrani, w którym ledwo można oddychać. I pomyślmy sobie, jak w takim na przykład niewygodnym ubraniu na egzaminie, na ważnym służbowym zebraniu skupić się i myśleć o tym, co się chce powiedzieć, a nie o tym, że coś nam się wrzyna w ciało, krępuje nasze ruchy. No naprawdę, my jako kobiety jesteśmy mocno skrępowane, usztywnione przez zarówno konkretnie ubranie, jak i przez te różne kulturowe wymogi, które na nas są nakładane. No ale właśnie, z jednej strony mamy wyglądać jak z obrazka, jak malowane, a z drugiej strony, kiedy przejmujemy się tym wyglądem, skupiamy się na nim, mówimy o swoich kompleksach, to mówi się nam, że dlaczego my się tym przejmujemy, że jesteśmy próżne, że przecież wygląd nie jest najważniejszy, kiedy jesteśmy wychowywane w takim schemacie, że właśnie jest. Więc tutaj naprawdę nie mamy łatwo, nie ma się co dziwić, że my ulegamy tej obsesji piękna, tej presji na urodę i na pielęgnowanie i podleganie kosmetycznym trendom, że wydajemy na fitness, wydajemy pieniądze na kosmetyki, na różne zabiegi, nie pytając siebie samych, czy nam się to podoba, czy my tego chcemy, tylko czując, że my musimy, że tak trzeba, że to nie jest możliwość, a że jest to taki społeczny wymóg wobec nas, wobec naszej płci. Że nasza kobiecość przez to nie jest kształtowana swobodnie, tak jak my byśmy chciały, jak nam się podoba, tylko tak jak to jest gdzieś z góry narzucone. Tym też, co właśnie jest okropne, to, że na przykład kiedy my próbujemy odzyskać spojrzenie, kiedy my próbujemy przedstawiać siebie same, czy inne artystki przedstawiać, jak po prostu kobiety chcą, kiedy to przez lata było domeną mężczyzn, no to się właśnie podnosi larum, że my nie mamy do tego prawa, że my właśnie wtedy wystawiamy nasze ciało i nie dziwmy się, że potem są właśnie takie slut shamingujące komentarze, no albo właśnie, że co to znaczy za kobiety, bo my na przykład już mamy dość tych zdjęć, w których jesteśmy upiększone, jesteśmy obiektami, jesteśmy sexy, a pokazujemy się w takich naturalnych pozach, że na przykład mamy wałeczek na brzuchu, że mamy celulit, rozstępy. Jest ogromna po prostu na to niezgoda. Niezgoda z jednej strony mężczyzn, którzy są przyzwyczajeni do tego, że my mamy być jak najbardziej piękne, nawet jeśli nasze wizerunki są nierealne i są poprawiane, jeśli chodzi o zdjęcia na przykład. A z drugiej strony jest też po prostu rzesza kobiet, która się na to nie godzi, ponieważ bronią tego patriarchalnego, opresjonującego je systemu, bo tak mocno mają uwewnętrznione te schematy. I dla mnie też okropne są te wszystkie zdjęcia przed i po, że najpierw jest osoba na przykład gruba, z celulitem i tak dalej, a potem, że schudła, ma tę kratkę na brzuchu. Wydaje mi się, że oczywiście są takie historie, jeśli ktoś chciał i schód to okej, ale że... że pokażmy też takie zdjęcie, że przed ktoś jest szczupły, ale na przykład nieszczęśliwy, a potem, kiedy pozwala swojemu ciału żyć własnym życiem, przybiera trochę na wadze, ale właśnie wreszcie na przykład odżywia się prawidłowo i wreszcie je tyle, na ile ma ochotę, a nie głodzi się, czy raczej stawia na chodzenie codziennie na spacer niż na wyniszczające ćwiczenia, które mają po prostu wyrzeźbić ciało, dopasować je do kanonów, stawia na takie aktywności, które dają po prostu radość, pomagają walczyć ze stresem. Że właśnie, że jest różnie, że mamy różne te potrzeby, że nie jest tak, że my tylko chcemy być wszyscy jak z fabrycznej taśmy, chudzi, wyrzeźbieni, chociaż chudość nie ma nic złego, żeby tu też nie szejmingować, ale właśnie, no, jesteśmy różnymi osobami, mamy różne sylwetki i po prostu mówienie, że jedna forma bycia przed bycia na przykład jakąś grubą, z wiotkim ciałem, z celulitem, z rozstępem jest zła, a druga jest dobra, no jest bardzo krzywdzące, opresjonujące, dyskryminujące też osoby, które nie mogą sobie na to pozwolić z różnych względów, które nie chcą. Także też czas pokazywać właśnie ciała po, które na przykład są ciałami po porodzie, po różnych przejściach, po wypadkach i które z tych ciał, które były blisko kanonu, tego sztywnego, presjonującego, są od niego teraz daleko. To nie znaczy, że są ciałami złymi, gorszymi. No a takie dzielenie na różne ciała złe i dobre, na kobiety czy ludzi w ogóle o odpowiednich, odpowiednim wyglądzie i nieodpowiednim, to jest bardzo sztucznym podziałem, powoduje, ale zwłaszcza jeśli mówimy o kobietach, powoduje kolejne rozbijanie siostrzeństwa. No my, kiedy jesteśmy podzielone, no to jesteśmy słabsze i mamy mniej siły, żeby się sprzeciwiać patriarchatowi. No i to jest właśnie złe, dzieci nas też na przykład na młode i stare. I właśnie ten stary jest przecież ogromna obsesja, panika wręcz według mnie, powodowana tym, że się starzejemy. Dotyka ona też mężczyzn już coraz mocniej. Siwizna. Ja słyszę od kobiet wokół mnie, że pierwsze siwe włosy to wywołują po prostu jakieś takie histeryczne reakcje, że trzeba to zaraz zamalować, że pierwsze zmarszczki, co to będzie, jakie zabiegi. Nie postrzegamy starości jako tego, że nasze ciało oczywiście się zmienia, ale też zapisują się na nim te nasze losy, że to ciało, że to jest po prostu normalny etap naszego życia. No ale nie ma się co dziwić, no bo żyjemy w tej kulturze piękna, która stawia nam młodość, jędrność, gładkość z jednej strony, a z drugiej strony osoby starsze właśnie stają się w takim społecznym ujęciu bezużyteczne, przezroczyste, niewidoczne. Chociaż znam też historię kobiet, które oddychają z ulgą, kiedy ich uroda zaczyna przemijać, bo mówią, że dopiero wtedy bardziej się zwraca uwagę na to, co mówią, niż na to, jak wyglądają. Że ja myślę, że też ta właśnie strach przed starością to z jednej strony napędzony jest przez przemysł beauty, przez tę branżę, beauty, fitness i tak dalej, ale też wiąże się jeszcze z tymi czasami stosów, kiedy stare kobiety były uznawane za wiedźmy, za takie z jakąś niepohamowaną rządzą, które trzeba było unicestwić. A czym jesteśmy starsze, tym powinno się docenić, że jesteśmy mądre, bardziej znamy swoje ciała, lepiej w nich nam jest. I jakoś przyglądać się z ciekawością temu. Oczywiście ja myślę, że teraz łatwo jest mi mówić, mam 33 lata, jestem w jakimś takim momencie, moim zdaniem, dobrym życia, ale z tej perspektywy, w której jestem dzisiaj, wydaje mi się, że starość jest bardzo ciekawym procesem, etapem, choć na pewno w jakiś sposób trudnym właśnie w tych warunkach, w jakich żyjemy. Nie wiem, czy mi się to oczywiście nie zmieni, ale robię wszystko, żeby na tę starość patrzeć łagodnie. Ale też właśnie chcę podkreślić to, że to, że my wpadamy w panikę, siwe włosy, ja nie chcę tego krytykować, bo to właśnie znowu trzeba podkreślić, to nie jest nasza wina. To nie jest nasza wina. To jest wina tego całego systemu, w którym nam przyszło żyć. A myślę, że jakąś taką receptą, remedium na to wszystko jest właśnie samomiłość. Samomiłość, kiedy my właśnie postaramy się zobaczyć, co to ciało nasze może. jak to ciało pozwala nam na przyjemność, na rozkosz. Myślę też, że samomiłość jest właśnie o tym, żeby najpierw zadbać o siebie, o relację z samą sobą, o to, żeby słuchać tego ciała, a nie o cały świat. Cały świat potem. Okej, możemy, oczywiście, to nie chodzi o to, żeby być teraz samolubnymi osobami, które nie zwracają na nikogo innego uwagi, ale właśnie kiedy my nie zadbamy najpierw o siebie same czy samych, no to będzie nam trudno, będziemy się gdzieś spalać w tym poświęceniu dla innych. No oczywiście tu znowu, jeśli chodzi o kobiety, to jest to wychowanie właśnie takie, a nie inne, że mamy bardziej być dla innych, czy to mamy być takie, godzić się na to, co w łóżku chcą na przykład mężczyźni, myśleć o ich potrzebach najpierw, a nie swoich, o tym, żeby zaopiekować się dziećmi, rodziną i tak dalej, a gdzieś te nasze... Nasz dobrostan jest na szarym końcu. Jeśli na niego starczy siły, to fajnie, a jeśli nie, no to już trudno, trzeba machnąć ręką. No właśnie nie o to chodzi. I właśnie też, jeśli już o siebie dbamy, to dbamy w takim kontekście, żeby się przypodobać innym, dopasować do tych ideałów. A właśnie no super byłoby poznać te swoje prawdziwe potrzeby i to do nich się dopasować, na nie odpowiadać i być taką osobą, a nie inną, po prostu osobą, żyć na swoich zasadach i otaczać się takimi ludźmi, którzy nas biorą takimi, jakim jesteśmy, a nie chcą z nami przebywać, żyć, obcować wtedy, kiedy my wyglądamy jak po prostu z okładki jakiegoś magazynu po obróbce Photoshopem, czy wtedy, kiedy my rzucamy wszystko i jesteśmy na każde ich skinienie. Bo myślę, że właśnie tutaj ta relacja z samą sobą pozwala później nawiązywać dobre, zdrowe relacje z innymi osobami. No ale właśnie, cała ta obsesja piękna, to podejście do cielesności takie bardzo opresyjne, które nie pozwala nam tą cielesnością się cieszyć, tylko każe nam w tej cielesności szukać wad, tą cielesność cały czas ulepszać, poprawiać. No słuchajcie, całe życie nam schodzi na takich potyczkach z ciałem, to jest naprawdę trudne. Ja kilka lat gdzieś tak byłam w tym, zwłaszcza młoda dziewczyna, no bo właśnie wychowywałam się w takich, a nie innych czasach, gdzie przyszło mi w tym życiu. To było bardzo ciężkie, to było bardzo jakieś takie wyniszczające. I kiedy gdzieś, oczywiście totalnie nie jestem od tego wolna, ale w dużej mierze jakby udało mi się z tym wygrać, to po prostu jest to jakaś ogromna ulga. Kiedy do tego wyglądu nie przywiązuje się aż takiej wagi. Więc dlatego też ja tutaj mówię o tej samomiłości szeroko, o tym, żeby to podejście do cielesności było pozytywne, bo ta cielesność to jest coś więcej niż ten wygląd. Dzięki tej cielesności właśnie jest ta wspomniana już rozkosz, dzięki tej cielesności jest to, że my właśnie każdego dnia wykonujemy mnóstwo rzeczy, mniej lub bardziej niesamowitych, że my dużo możemy, ale właśnie nie musimy wyglądać tak, żeby się przypodobać innym. Właśnie nasze ciała i my w ogóle nie żyjemy dla innych, żyjemy dla siebie. No, oczywiście są te relacje międzyludzkie nieodzowne w naszym życiu, ale warto walczyć o to, żeby inni ludzie podchodzili do nas z szacunkiem, brali nas z takimi osobami, jakimi jesteśmy, a nie na siłę próbować się dopasować, zakładać jakieś maski, zakładać jakiś sztywny gorset, żyć w skrępowaniu właśnie, w jakimś, tylko po to, żeby się przypodobać, tylko po to, żeby się właśnie nie ubrudzić, żeby się ładnie uśmiechać, żeby się nie zmarszczyć. Myślę, że nie na tym polega dobre życie. Więc myślę, że to jest na tyle w tym temacie, co chciałam powiedzieć. I życzę Wam, choć wiem, że to totalnie nie jest łatwe, życzę Wam większej wyrozumiałości i czułości wobec samych siebie i samych. Myślę, że to uwalnia, że jest to ogromnie długi proces, jest to proces na całe życie, tym bardziej właśnie, że się zmieniamy, że to nasze ciało się starzeje, co nie jest społecznie akceptowane, ale że da się trochę odpuścić, spuścić z tonu i zobaczyć, że radość życia kryje się w czymś innym niż perfekcyjny wygląd. I że te nasze ciała, nawet jeśli nie dowyglądają, to tyle mogą nam dać radości, że warto się z nimi zaprzyjaźnić, a nie na nie gniewać. Dzięki. Do usłyszenia.